Witam Państwa, Mateusz Lechowski, kanał korespondent.pl. Proszę Państwa, tydzień do wyborów parlamentarnych w Polsce. Wiele osób mówi, że to najważniejsze wybory od wielu lat. Polska podzieliła się na dwa bloki, które wzajemnie się zwalczają. Obserwujemy to, naprawdę widzimy duży podział polityczny i o tym, jak mogą wyglądać te wybory, jakie mogą być wyniki tych wyborów, będę rozmawiał z dzisiejszym gościem, publicystą, socjologiem Sławomirem Sielakowskim.
Jak uważasz, kto wygra te wybory za tydzień?
Ja się nawet nie tyle martwię o to, kto je wygra, bardziej się martwię o przekazanie władzy. Bo w demokracjach jest tak, w tych funkcjonujących dobrze i w długim okresie jest tak, że jeśli stawka jest średnia, powiedzmy, to jest ok. Ale jeśli stawka jest za mała albo za duża, za mała, wtedy ludzie się nie angażują, tak sobie demokracja powoli umiera. Natomiast jak jest za duża, to z kolei jest zagrożona. I te wybory to trochę są o to, kto kogo aresztuje. I dlatego wynik wyborczy może mieć nie tak duże znaczenie, jak to, czy ci, którzy arytmetycznie przegrają, rzeczywiście będą chcieli oddać władzę. Bo też jak widzę, jak oglądamy sondaże, ukazał się niedawno sondaż po marszu Miliona Serc, który daje właściwie dość sporą przewagę, jak na dotychczasowe stany poparcia opozycji, to myślę sobie zawsze, że trzeba doliczyć 10 przekupionych przez PiS i 10 zastraszonych przez PiS, bo też wynika to z tych praktyk, które PiS stosował przez te lata. No samo pojęcie przystawki i tego, jak PiS postępował z małymi partiami, jak przekupywał posłów, jak ich zastraszał, no to wszystko niestety sprawia, że można się bać jakiegokolwiek innego rezultatu niż taki nokaut wyborczy opozycji, a na nokaut się nie zapowiada.
Czyli uważasz, że tak naprawdę może być problem z przekazaniem władzy? Nawet gdyby opozycja wygrała, to w takim wypadku spodziewasz się, że na przykład prezydent Andrzej Duda może nie chcieć po prostu desygnować premiera ze strony opozycji, tylko rzeczywiście...
To jestem tego prawie pewien. To znaczy, jeśli
prezydent potrafi nie wywiązywać się z takich swoich kompetencji jak mianowanie sędziów, a to jest jego symboliczna kompetencja w gruncie rzeczy, i nadużywać wszystkich innych, i także żyrować to, co z prawem lub Prawo i Sprawiedliwość, to wyobrażam sobie, że tak prosta sprawa jak to, że może dać tworzyć urząd, że może przekazać misję tworzenia rządu niekoniecznie tej partii, która wygra. Nie mam wątpliwości. Zresztą PiS bardzo prawdopodobne, że będzie pierwszy, natomiast może nie mieć większości. Ale wtedy i tak prezydent prawdopodobnie zdecyduje się, żeby dać inicjatywę PiS-owi. No a co będzie dalej, no to pewnie dostanie te dwa tygodnie PiS właśnie na to, żeby jednych zastraszyć i przekupywać. A nie mówię niczego nowego, mówię tylko o tych rzeczach, które znamy z 4-8 lat. One się nam mogą głowie nie mieścić, no ale codziennie są rzeczy, które nam się głowie nie mieści.
Czyli chcesz powiedzieć, że w tej chwili przewidujesz, że jednak Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory, natomiast kwestia jest tego, czy zbuduje rząd, czy będzie miał większość.
Tak, i tutaj oczywiście wynik Konfederacji jest najbardziej interesujący. I generalnie to jest zjawisko w ogóle jedno z niewielu pozytywnych. To znaczy po tym, jak Konfederacja wyglądała jak taki tajemniczy byt, w którym ludzie mogli sobie zainwestować rozmaite oczekiwania, szczególnie ci, którzy byli rozczarowani albo nie śledzili za bardzo polityki. Takie jest młode pokolenie na przykład. To mogli sobie wyobrażać, że zagłosujemy na tych, trochę na zadymę albo trochę dlatego, że oferują nam coś w sumie podobnego do 500+, bo powiedzenie ludziom, zostawię ci pieniądze, nie będziesz płacił podatku, no to jest trochę forma transferu socjalnego, w innej formie rzeczywiście, ale jednak. No a się okazało, że jak media się przyjrzały Konfederacji i za pośrednictwem mediów też przyjrzeli się wyborcy, no to się nagle okazało, że zamiast 15% Konfederacja chyba w tym najnowszym sondażu ma 7.
7,8 chyba.
Tak. No
i poniżej 8.
No tak, a to już jest utrata tlenu właściwie dla Prawa i Sprawiedliwości.
No bo jesteś przekonany, że jeżeli w wyborach wygra Prawo i Sprawiedliwość, to Konfederacja wejdzie w koalicję? Konfederaci, liderzy Konfederacji zapierają się, że nie.
kochany, nie jeden się tu zapierał, że nie, a później robił to, co trzeba było. Więc tak, poza tym pamiętajmy też, że naprawdę 20 minut poświęcone na analizę tego, kto jest z kim w Konfederacji, kto wcześniej co robił, kto jest z kim powiązany, daje dość czytelny obraz tego, że na przykład Przemysław Wipler, to jest mentorem Sławomira Mentzena, no jest łącznikiem między PiS-em a Konfederacją, to jest polityk PiS-u, który też naprawdę jest wyjątkowo cyniczny, więc tutaj nie będzie żadnych, bo my mamy jakieś ideały, bo my dążymy do tego, a PiS do tego, więc my się tu będziemy zapierać rękami i nogami. To nie są te realia. Znaczy, jeśli PiS to jest taki populizm 2.0, powiedzmy, zakładając, że Lepper to był pierwszy populizm, to Konfederacja to już jest taki populizm 3.0, czyli bez kontaktu już z jakimikolwiek ideałami, programami, tylko taka czysta, właściwie czysta wola dojścia do władzy, wykorzystania tej władzy w jakimś prywatnym interesie. No to jest to, co prezentują sobą też politycy Konfederacji, no wszystkim sam Mentzen, który jest jakimś browarnikiem, takim chciałby być showmanem. Właściwie cokolwiek nie powie, to się okazuje, że trzeba odkręcać, bo nie policzył, bo nie sprawdził, bo to głupie po prostu. Więc nie mam wątpliwości, że taki polityk, który jest tak nieprzygotowany do władzy, w ogóle myśli o jej sprawowaniu, raczej myśli o tym, jak się dogadać. Tak, no jakie miejsce zająć, jak tutaj trochę zasięgów porobić, a tu trochę pieniędzy, a tu trochę czegoś. To znaczy, to jest już taka polityka, która właściwie już nie jest polityką, tylko takim szemranym biznesem.
Okej. Okay. Jak czytałem tą twoją książkę, to miałem jednak też wrażenie, że no, momentami też nie zostawiasz, znaczy nie zostawiacie, jednak też trochę suchej nitki na opozycji. To znaczy, jakby miałem takie poczucie, że polskie społeczeństwo jest totalnie podzielone. Znaczy, dalej mam to poczucie, widzimy to wszyscy. Natomiast z jednej strony jest za to odpowiedzialny częściowo PiS, a z drugiej strony jednak też opozycja. Na ile tak jest?
To nie jest tak, że my nie zostawiamy swojej nitki. My nie jesteśmy symetrystami w żadnym wypadku. Ja jestem w ogóle po drugiej stronie. To znaczy, ja uważam, że PiS jest po prostu tak ogromnym zagrożeniem dla demokracji, że trzeba zawiesić inne spory. Ja mogę być lewicowy, ale jestem gotów współpracować i z liberałami, i nawet z konserwatystami, jeśli to są prawdziwi konserwatyści, byleby ocalić liberalną demokrację w Polsce i także nasze bezpieczeństwo narodowe, bo my nie jesteśmy Wielką Brytanią, którą stać na Brexit. My jesteśmy krajem, który sam dobrze wiesz, gdzie leży na mapie. I warunkiem naszej pewnej czystości takiej etycznej jest to, żebyśmy mieli sojuszników, żebyśmy mogli też liczyć na to, że nie zostaniemy sami w sytuacji zagrożenia. Natomiast faktycznie Platforma Obywatelska no, miała świadomość, że na polaryzacji też zyskuje. To znaczy, na polaryzacji zawsze zyskują dwie siły. Tyle tylko, że no, można robić różny użytek z tych zysków sondażowych. I rzeczywiście bardzo różny użytek robi PiS, robi Platforma. No, to są jednak dwa różne światy. Platformę można było oskarżać o rozmaite patologie władzy, no ale PiS to jest jak jakąś patologią do sześcianu, no właśnie nie wiem, do której potęgi. Trzeba być naprawdę bardzo takim, albo nie pamiętać, albo mieć naprawdę dużo jakiegoś takiej niechęci do polityki w ogóle, żeby wrzucać te obie partie do jednego worka. Populizm nas zmienił. My piszemy o tym w książce, nie tylko to, że populizm jest zaraźliwy. Populiści się nawzajem od siebie uczą. Mhm. Tak jak PiS jeździł do Orbana uczyć się, co robić z sądami, tak ludzie od Netanyahu jeżdżą do Warszawy dowiadywać się tego samego. My to pokazujemy, właśnie dokumentujemy nawet w książce, ale też pokazujemy, jak 8 lat potrafi zmienić nawet najbardziej spokojnych, ostrożnych, zdystansowanych wyborców. To, co widzimy w ostatnich tygodniach, czyli to, że dochodzi już właściwie do przemocy w polityce, jeśli wicelider Platformy jest atakowany fizycznie, jeśli posłanka jest pobita, jeśli właściwie kolejne zdjęcia się pojawiają ludzi, którzy na targu gdzieś z ulotkami roznoszący ulotki Platformy spotykają się z otwartą agresją, To znaczy, że tutaj przesunięcie nastąpiło. I my w książce pokazujemy, że w tym sensie to w ogóle przewidzieliśmy. To znaczy, że o ile po tamtej stronie hate speech, mowa nienawiści była obecna zawsze, a po tej stronie demokratycznej jednak była źle odbierana agresja w polityce, to teraz obie strony się przesunęły. Tamta strona, i to mówią nam ludzie na fokusach, mówią co robić z uchodźcami, co robić z przeciwnikami politycznymi, to już jest akceptowanie przemocy. Nasza strona się też przesunęła tylko do mowy nienawiści. Jedno i drugie to jest źle, no ale to jest jednak ciągle duża różnica.
No ale wiesz, też Prawo i Sprawiedliwość zawsze podkreśla i mówią to politycy tej partii, że pierwsza ofiara polityczna jakby tej wojny to była właśnie z Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi, nie? Że jednak po jednej i po drugiej stronie już w pewnym momencie ten konflikt wleciał.
Nie zgadzam się, dlatego że po pierwsze jeden przypadek to nie jest jeszcze standard żaden. Bo po drugie, więc jak patrzymy na to, czy coś się zaczyna systematycznie powtarzać, no to wtedy możemy mówić o jakimś trendzie, a trend w tym wypadku jest oczywisty. Poza tym wystarczy porównać język, którym posługują się politycy i to ciągłe wzywanie, dehumanizowanie właściwie, odbieranie w ogóle tożsamości jednej stronie politycznej. Mówienie, że to są antypolacy, właśnie nie Polacy, tylko Niemcy, sługusi.
No świnie ostatnio.
Świnie, albo w ogóle, że to jest, jeśli można o reżyserce, w ogóle jeśli reżyserka się musi w kraju demokratycznym w Unii Europejskiej poruszać z ochroną, było dla mnie szokujące, jak ja zobaczyłem Agnieszkę Holland, z którą się chciałem przywitać, dwóch wielkich gości stoi, bo nie wie, czy ją zaatakuje, czy nie, i musi tego pilnować, to pomyślałem sobie, do diabła, no wiesz, ja znam Białoruś dobrze i Ukrainę, ty znasz bardzo dobrze Ukrainę. Wiesz, że to są standardy w ogóle nie stąd.
No tak.
Razem bardzo dobrze znamy Rosję, więc wiesz, i ciągle jak takie rzeczy słyszymy, pewnie i ty masz takie wrażenie, że tu jest już jak gdzieś tam, to ciągle myślimy sobie wewnątrz, no nie, bez przesady.
Nie, bez przesady.
Ale do diabła, no ta przesada co tydzień, to się przesuwa ta granica i trochę jesteśmy jak taka gotowana żaba, że naprawdę w pewnym momencie się... Zresztą Agnieszka Holland mi napisała coś takiego później w SMS-ie, że to zaraz będzie skrzyżowanie Białorusi z Węgrami, że za parę lat. I to obawiam się, że jest obserwacja nie tylko dotycząca w ogóle sceny politycznej, ale także tej sceny społecznej. Bo, i tu znowu, nie wiem, czy uprzedzę twoje pytanie, ale a propos tego, co powiedziałeś wcześniej, o co zapytałeś wcześniej, trzeba brać pod uwagę i pamiętać o tym, że ta polaryzacja polityczna nie wzięła się z powietrza. Ona się wzięła z polaryzacji społecznej, która z kolei ma wielowiekowe tradycje w Polsce. Mhm. Ten podział na szlachtę i na lud nigdy tu nie został zasypany. A wielokrotnie to właśnie to doprowadzało do rozpadu tego kraju. Mhm. I obawiam się, że ogromnym błędem po 1989 roku elit politycznych było to, że właściwie uznaliśmy, czy uznano, ja miałem 10 lat, ale uznano, że integracja z Zachodem to jest, jak wejdziemy do Unii Europejskiej, że taka formalna integracja załatwi sprawę. A integracja prawdziwa to jest wtedy, kiedy w liberalnej demokracji są liberalni demokraci. Czyli jednak taki rodzaj modernizacji społecznej, a nie technicznej. Wbudowaliśmy masę autostrad, ale edukacji obywatelskiej to zapomnieliśmy.
Tak.
Więc czego się właściwie spodziewaliśmy? Że co? Że napiszemy sobie w konstytucji, co będziemy chcieli i nagle ludzie jakoś, nie wiem...
Zaczną je przestrzegać?
Tak, tak. I później teraz te 8 ostatnich lat chodzenia z konstytucją, jak z jakimś, wiesz, jakbyśmy egzorcyzmy jakieś odprawiali, to nie tak. To znaczy mamy problem ze świadomością społeczną, z taką tożsamością, a ta tożsamość, no niestety, i właściwie to chcieliśmy pokazać i pokazaliśmy to na badaniach konkretnych, badaniach, które chyba są największymi takim badaniem po 1989 roku. Przez 4 lata prowadzenia. Po prostu nie jesteśmy liberalnymi demokratami. To dlatego populizm robi tu dużo większe spustoszenie niż na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii. Tam też są populiści, ale tam populiści mogą sobie na znacznie mniej pozwolić i są bardzo silnie ograniczani przez instytucje państwa niż tutaj.
No tak. To była, bo jest silna instytucja państwa, jest państwo prawa,
ale są też
w Polsce tak, bardzo łatwo jest rozebrać.
Podajmy taki przykład, on jest bardzo emblematyczny, że Trump, który doszedł do władzy, i chyba to była jego pierwsza decyzja, zakazania ludziom z 7 państw islamskich wjazdu. Tak. Też taka na pokaz, też taka antyimigrancka, taka typowo populistyczna, została zawieszona przez sąd, lokalny sąd w Seattle. I Trump się wycofał. Jakby się nie wycofał, to miałby miliony ludzi na ulicach. A zresztą tak jak musiał się wycofać po puczu z Kapitolu, bo jego wiceprezydent wiedział, że to trzeba powiedzieć stop.
No tak.
I został ograniczony przez własną partię nawet. A u nas, jak Trybunał Konstytucyjny, czyli no najwyższa władza w wymiarze sprawiedliwości, powiedział, że działania rządu czy większości sejmowej są niekonstytucyjne, no to po prostu pani premier nie wydrukowała wyroku. Coś, co po prostu nigdzie w zachodniej Europie by nie przeszło. Tutaj przechodzi.
Ale wiesz, to do zwykłego człowieka, do Polaka, który po prostu ciężko pracuje, w ogóle nie dociera. Jego nie interesuje Trybunał Konstytucyjny, tylko to, czy mu się dobrze żyje. A zapisu mu się dobrze
tak
żyje.
Nie kwantyfikowałbym tego tak, wiesz, tak całościowo, bo to jest po pierwsze oczywiście stopniowalne, ale przede wszystkim to jest jednak... Jak mówię o polaryzacji społecznej, to zauważam ten prosty fakt, że po prostu mamy do czynienia z reprodukującym się przez wieki antagonizmem między prowincją a elitami. Mhm. To, co robi Kaczyński, to napuszcza ludzi na elity.
Tak.
Niestety, ale elity też popełniają błędy, to znaczy też się dają w taką grę wciągać, ale historycznie to w dużej mierze elity są winne temu upośledzeniu prowincji. Znaczy, jeśli się...
Lata 90.
Ale też XIX wiek, jak się mówiło ludziom, chodźcie walczyć w powstaniu, ale z pańszczyzny to my nie zniesiemy, a później przychodzi car i znosi pańszczyznę, no to trochę nie dziwmy się, że później przychodzą populiści, to oni dają 500+, zyskując ogromną wiarygodność u ludzi.
Tak, się okazało, że są pieniądze, bo przecież to był...
Dokładnie, więc ludzie mają prawo na prowincji czuć się oszukani, bo słyszeli 20-30 lat, jeszcze nie, albo wolny rynek załatwi sprawę i samo to wszystko ścieknie do ludzi na dół. A się okazało, że przyszli bad guys, źli ludzie, rozdali, nic się nie załamało. No jaki z tego wniosek może wyciągnąć ktoś, kto mieszka na prowincji, ma nie wiem, ojca chorego, dwójkę dzieci w szkole i zarabiał 3000 zł w 2015 roku.
No tak.
I teraz położenie mu na stole 1000 zł. A po drugiej stronie Trybunału Konstytucyjnego, o którym nigdy nie słyszał, albo słyszał, ale właściwie z czym to się mu kojarzyć, to jest wymaganie od ludzi heroizmu i takie wymaganie, powiedziałbym, nieuprawnione, nieuzasadnione. No niestety strukturalne powody doprowadziły do tego, że rzeczywiście bardzo ciężko walczyć z populizmem, bardzo ciężko odebrać populistom tę wiarygodność, którą zdobyli.
No jeszcze też pamiętaj, że wydaje się, że właśnie to było tak naprawdę stopniowo robione, choćby z tym Trybunałem Konstytucyjnym było się od czego odbić. Opozycja obecna, wcześniej rząd też coś próbował z Trybunałem Konstytucyjnym robić i też rząd mógł to przedstawiać w taki sposób, że oni teraz wchodzą, a to, że całkowicie go wymietli.
Chociaż prawda jest taka, że wiesz, oni nie muszą pretekstu nawet. Cała masa, reszta afer, to już nie potrzebowali żadnego pretekstu. Zresztą afera wizowa. Pojawia się afera wizowa, jakiś w ogóle galaktyczny poziom afery, na cały świat, to jest globalna afera. Globalna.
Tak, interwencja Stanów Zjednoczonych podobno.
I seria kontroli na granicach. Mhm. Teraz Słowacy wprowadzili kontrolę na granicy z Węgrami. No, wracają granice w Europie. Powoli, ale wracają. Powód Polska, więc z jednej strony mafijny biznes zakorzeniony w Ministerstwie Sprawiedliwości i setki tysięcy rozdanych wiz, setki tysięcy, to jest, to w ogóle się w głowie nie mieści, a z drugiej strony stawiają mur, doprowadzają do śmierci kilkudziesięciu osób na granicy. Jak w ogóle, no się to w głowie nie mieści, umówmy się, a z drugiej strony, co PiS na to? Wystarczy włączyć TVP albo TVP Info, jest napisane afera przemytnicza Platformy. I tu nie trzeba jakiegoś pretekstu, że wy to robiliście to, wy robiliście tamto. Wystarczy takie huraganowa nienawiść z takim założeniem, że się coś przyklei, albo że ludzie będą zdezorientowani. Ale generalnie ten proces wieloletni też doprowadził do tego, że ludzie się też zaczęli zachowywać jak politycy. To znaczy ten cynizm polityczny spłynął na dół i ludzie zaczynają, zresztą widać to na fokusach, my rozmawiamy z ludźmi o partiach politycznych i nagle widzimy, że ludzie zaczynają tak kalkulować na zasadzie, no ja bym posłuchał co ten powie, a co ten i tutaj bym wybrał, albo na przykład wyborcy Platformy, żeby nie być tylko przy PiS-ie, wyborcy Platformy, ci tacy najbardziej neoliberalni potrafią mówić, no to... to my tutaj, jak dojdzie Platforma do władzy, to trzeba będzie tak to 500 plus likwidować, ale nie od razu. Najpierw 100 zł odebra, później 300. To jest, więc jakby widać, że niestety tych, że ludzie się nauczyli od polityków tych najgorszych praktyk. Mhm. Dlatego te 8 lat to naprawdę nie jest zmiana polityczna, tylko cywilizacyjna. Znaczy w książce my na końcu staramy się, żeby to nie tylko pokazywać te najgorsze rzeczy. Na nią się mówi thriller socjologiczny. Nie bez powodu, bo ona rzeczywiście bardzo takie szokujące rzeczy ujawnia. Ale na końcu staramy się powiedzieć, że 15 października mamy wybory. To jest dzisiaj horyzont. Wszyscy o tym myślimy. I siłą rzeczy myślimy, że jak wybory wygra opozycja, to już jesteśmy w niebie. Albo, a jeszcze czasu od czasu ktoś przypomni, że trzeba jeszcze przywrócić praworządność, jakoś zrobić tu porządek. Ale tak naprawdę w niebie to będziemy, albo bezpieczni będziemy przed populizmem, dopiero wtedy, jak wykonamy tę robotę, której przez wieki nie wykonaliśmy, czyli liberalizm polityczny zostanie zakorzeniony, uwewnętrzniony u ludzi za pośrednictwem naprawdę poważnie pojętej edukacji obywatelskiej w szkołach. Najważniejszym ministrem w przyszłym rządzie powinien być minister edukacji. Albo rzeczywiście też jakiś rodzaj spójności społecznej zadbamy, myśląc, że ja mam nadzieję, że tu już nie będzie takich neoliberałów, co będą mówić, wszystko obniżać, podatki, ludzie sobie sami poradzą i tak dalej, i tak dalej. Nie poradzą sobie sami. Jeśli gotowi byli oddać duszę diabłu za ileś transferów socjalnych, to znaczy, że one były do diabła tu naprawdę potrzebne.
Chcieli lepiej żyć, po prostu.
Bo też nie mieli trochę wyjścia. No to jeśli to 500 plus zlikwidowało naprawdę ogromne obszary biedy w społeczeństwie, no to trzeba się nad tym zastanowić.
To trzeba to utrzymać. No to nie, ma jakby...
nie tylko utrzymać, ale też pomyśleć, że polityka, która nie uwzględnia potrzeb ludzi, szczególnie tych którzy mają najtrudniej, że to się naprawdę źle kończy. Że kończy się później 8 latami destrukcji państwa, polityki zagranicznej. No sam wiesz, no jeszcze ta wojna z Ukrainą, ten spór Polski z Ukrainą. Ostatniego sojusznika tracimy. Ale to się z czegoś wzięło i trzeba to jakby naprawdę poważnie przemyśleć i w przyszłych rządach pilnować już nie tylko tego, żeby był ten Trybunał Konstytucyjny, ale też tego, żeby tu byli liberalni demokraci.
Piszesz w książce coś takiego, że część ludzi nie powie wprost, że chce głosować na konkretną partię, ale już w wyborach to się rzeczywiście dzieje. To znaczy, kiedy pytasz w sondażu człowieka, on pewnych rzeczy nie mówi, dopiero jak z nim zaczynasz rozmawiać, to się okazuje, jakie on ma tak naprawdę poglądy.
No myśmy się przyjrzeli tej grupie niezdecydowanych, ale zanim jeszcze, chwilę temu mieliśmy wybory w Słowacji. Jest wieczór, w sobotę, po ciszy wyborczej, chwilę przedłużonej akurat, po 22 exit pole i wygrywa demokratyczna, bardzo fajna partia, zresztą prezydentki Zuzany Czaputowej. Smer ma stratę tam kilku procent. Smer, czyli populistyczna, prorosyjska partia Roberta Fico. Mhm. Takiego Orbana, tylko słowackiego. Budzimy się rano, 6% przewagi Smeru. I nagle jest w ogóle zupełnie inna rzeczywistość. Czyli w exit polach ludzie, jak pytałem zresztą Słowaków, co się stało, oni mówili shy voters, czyli wstydliwi wyborcy, tacy, którzy nie przyznają się, że głosują na Smer. Więc tak, no jest takie zjawisko, także ja bym z dystansem traktował sondaże, dlatego że trudno dzisiaj powiedzieć, czy ludzie gotowi są przyznawać, tym bardziej, że to zjawisko cynizmu politycznego opisaliśmy i ono jest też dość dobrze dowiezione. Tu znowu jak Państwo się zastanawiacie czasami, jak to jest, że o co nie zapytamy, czy to są, nie wiem, ścieki w Odrze, czy to jest afera gruntowa premiera, czy to jest afera wizowa, czy to jest właściwie jakakolwiek inna afera, to zawsze jest tak, że tam 70 parę procent ludzi jest krytycznych wobec tego, co robi rząd, a góra 19-20% popiera. Później przychodzą wybory, jest 40% dla PiSu. No więc ta różnica to jest ten elektorat cyniczny. To znaczy, to jest elektorat, który się we wszystkim zgadza z opozycją, ale głosuje na końcu na PiS z powodu transferów socjalnych. Więc jak dzisiaj się ten elektorat cyniczny zachowa, jak on się dokładnie przy urnach zachowa, trudno powiedzieć. Zobaczymy. No, myślę, że to, co najbardziej PiSowi zaszkodzi, to jednak są kwestie gospodarcze, inflacja.
No, z tym też teraz walczą, prawda? Kwestie, jakby to zostało tak technicznie zrobione tak, żeby ta inflacja była jak najniższa.
Ale inflacja to jest jednak termin dla dziennikarzy ekonomicznych i w ogóle dziennikarzy. Dla ludzi jest ważna drożyzna.
To prawda.
A więc i też jak ludzie widzą, że nagle jakoś magicznie cena benzyny spada, a w ogóle jeszcze widzą, że zaczyna brakować paliwa. I jeszcze widzą, jak ich władza oszukuje, że nie brakować paliwa, tylko jest jakaś masowa przypadkiem awaria z dystrybutorów.
I to zawsze w małych miejscowościach albo
to
w bliżej granicy.
To zaczynają być podejrzliwi. To znaczy, to trudno mi uwierzyć, żeby nie przeczuwać. I w tym sensie to nawet PiSowi może bardziej zaszkodzić, dlatego że ludzie zaczynają tracić orientację. Znaczy, i też mają takie poczucie, że władza traci kontrolę nad rzeczywistością. I że są oszukiwani po prostu. Także to mi się wydaje, tu PiS przedobrzył z tymi cenami paliw i z tą taką zbijaną na siłę inflacją.
Czy uważasz, że te wybory wygra partia, która bardziej zmotywuje swoich wyborców?
Bezdyskusyjnie, to znaczy, jak jest taki podział, w którym trochę trudno wierzyć, że można przeciągnąć wyborcę PiSu na stronę opozycji. No z wyborcy PiSu zwolennika Tuska się raczej nie da zrobić i ze zwolennika Tuska wyborcy PiSu też nie. Więc raczej ludzie liczą na zmotywowanie swoich. Dlatego PiS tak ostro gra. Znaczy, dlatego PiS jest tak ekstremalny i to im bliżej wyborów, tym bardziej. Przypomnijmy sobie komisję prorosyjską. Albo w tej chwili to już taką totalną jazdę. Ten Tarczyński z deską na konwencji PiSu. Telewizja publiczna, która mówi, że tam 60 tysięcy ludzi było na marszu, a kilkadziesiąt tysięcy w katowickim spotku, w którym, jak wiadomo, mieści się nie więcej niż 11. Później wychodzi Witek, która też po prostu jakąś taką, z taką ferią pogardy. Kaczyński to samo. W ogóle to wszystko, to taka jedna wielka jazda na Tuska, bez żadnych w ogóle krygowania się, albo bez takich pomysłów swoich, takich udawania, że się ma jakiś program. No to wszystko służy temu, że oni myślą, że mogą być w mniejszości, ale jak tę mniejszość zmotywują, to ona się zamieni w większość przy urnach. To się im czasami udawało.
No ale i tak powiedzieliśmy na początku, powiedziałeś, że PiS najprawdopodobniej wygra wybory. No pytanie jest, co
teraz,
będzie dalej?
No 7 dni to już mało czasu, nawet w tym sondażu, który jest najlepszy, czyli ten, co daje 34% PiS-owi, 30% Platformie. To mimo wszystko trudno sobie wyobrazić, żeby się te dwie partie minęły, chyba że rzeczywiście mamy do czynienia z niemówieniem do końca prawdy sondażowniom, bo tak też się działo, to o tym żeśmy dyskutowali przed chwilą. No zobaczymy, ale jeśli ktoś tu jest niedoszacowany, to wydaje mi się, że to właściwie trudno powiedzieć, no bo przy takiej skrajnej polaryzacji to się ludzie nawzajem wstydzą jakby przyznać, kto na kogo głosuje. Kiedyś było tak, że wiadomo było mniej więcej, która partia jest obciachowa. A dzisiaj są dwa światy i w tych obu światach obciach jest kojarzony z zupełnie czym innym.
Może dlatego rośnie trzeciej drodze.
No trzeciej drodze to też tak nie jest tak, żebym jakoś nie wiadomo jak rosło. Tu trzeba się modlić, żeby oni przeszli przez próg. I to jest w ogóle ciekawe, bo Donald Tusk chciał czy nie chciał, musiał wrócić do polityki miłości. Co w ogóle jest o tyle ciekawe, że polityka miłości jest zaprzeczeniem polaryzacji. Widzieliśmy ten marsz i nawet te serduszka, w ogóle Jerzy Owsiak na marszu. To są wszystko takie rzeczy, które właśnie mają uratować trzecią drogę, czyli raczej z takiej strefy zgniotu między PiS-em a Platformą, które jakby się tak zupełnie, jakby Tusk mówił tyle o Kaczyńskim, co Kaczyński o Tusku, to trzeciej drogi by już nie było. Natomiast Tusk wie, że jest dzisiaj zakładnikiem trzeciej drogi, że dzisiaj trzeba się uśmiechać do trzeciej drogi, kibicować im, mówić ludziom, słuchajcie, jak wolicie trzecią drogę, to już zostańcie przy tym, nie przerzucajcie głosów na nas, no bo wszyscy na tym stracą. Więc ta polityka miłości, ona ma jeszcze o tyle sens, że ona trochę przeorientowuje sojusze, dlatego że pamiętasz, jak PiS kiedyś podzielił Polskę na Polskę solidarną i liberalną. W 2005 roku i wygrał na tym. No to teraz Tusk próbuje podobny podział stworzyć. I też ta polityka miłości ma być też takim oddechem, takim rodzajem odbicia się od rzeczywiście tej nienawistnej propagandy i w ogóle polityki, która się zrobiła bardzo brudna, bardzo czarna, bardzo nieprzyjemna. Więc ja myślę, że plus to, że Jerzy Owsiak się zgodził taką ważną rolę w tym odegrać. To jest bardzo dobrze, bo on jest symbolem. On jest najbardziej lubianym Polakiem, największym takim autorytetem moralnym. To wszystko się razem może udać. Jestem bardziej optymistyczny niż jeszcze tydzień
temu. Czy dwa tygodnie temu.
Tak.
No, zobaczymy jeszcze, co się przez te parę dni wydarzy. Natomiast powiedziałeś o 2005 roku. Wtedy PiS miał zupełnie inny profil wyborcy, prawda?
Absolutnie. To w ogóle była inna partia. To znaczy, była partia podobna do Platformy. Pod każdym względem. Przede wszystkim, jeśli chodzi o profil wyborców. Znaczy, mniej więcej tyle samo ludzi w małych miastach, co w dużych, głosuje starszych, młodszych, kobiet, mężczyzn. Zresztą to były partie, które nie tylko miały być w koalicji, ale raz nawet poszły razem do wyborów. Samorządowe,
okej. Tak.
I tylko, że po 2007 roku, jak Kaczyński przegrał, jak się też nauczył, jakby zobaczył Le Pera, zobaczył Ligę Polskich Rodzin. No niestety on zazwyczaj przyjmuje te najgorsze rzeczy od polityki, od polityków. Jeśli się okazują skuteczne, mogą być najgorsze, Kaczyński to na pewno kupi. To faktycznie wtedy postanowił wyemigrować ze swoim poparciem całkowicie na prowincję. To znaczy opanować prowincję, bo wiedział, że tak, po pierwsze, prowincja jest większa niż miasta ciągle w Polsce. Po drugie, prowincja najmniej czuje liberalną demokrację, no bo z jakiego powodu ma niby ją czuć bardziej. Po trzecie, tam są największe potrzeby socjalne. Więc zawarcie takiej cynicznej umowy społecznej z prowincją, no to właściwie wyniosło Kaczyńskiego do władzy i dało mu hegemonię na 8 lat. Mam nadzieję, tylko 8.
No ja właśnie, ale też z tej rozmowy z tobą wnioskuję, że jednak pycha kroczy przed upadkiem. Ktoś tych ludzi do siebie zraził, że oni tak wskoczyli, zaczęli głosować na Prawo i Sprawiedliwość i część z nich dalej w Prawo i Sprawiedliwość wierzy. I to czasami
nawet jak
mam
go nie
wrażenie...
lubi. Tak. Połowa elektoratu Prawa i Sprawiedliwości to są naprawdę ci cyniczni wyborcy. Ale to są... Najprostsza definicja cynicznego wyborcy to jest wyborca, który brzydzi się partią, na którą głosuje. Dlatego my mówimy o cynizmie, a nie o pragmatyzmie. Mhm. Bo pragmatyczni no to są wyborcy jakby... Zresztą w ogóle to nie jest zarzut. My tutaj cały taki filozoficzny rozdział...
Tak, to nie jest krytyka, to jest po prostu...
Tak, znaczy to jest po prostu pewien fenomen społeczny. I używamy tego pojęcia cynizm w tym sensie, w jakim on funkcjonuje w humanistyce, a nie w takim życiu potocznym. Więc to nie jest żadne oskarżenie. Co więcej, my piszemy, że z punktu widzenia ludzi, którzy funkcjonują w takich warunkach, a nie innych, to jest racjonalnie oddany głos.
No tak.
I teraz, jak nam się to nie podoba, to trzeba się z tym zmierzyć i zmienić te warunki, a nie mówić ludziom, że się dali przekupić. Bo naprawdę...
I krytykować. Mają do tego prawo, na
co
tym
więcej,
polega demokracja.
No to jest w ogóle bez sensu, bo to jest jeszcze bardziej antagonizowanie ludzi, jeszcze większa polaryzacja i w tym sensie iluś moich kolegów i koleżanek z mediów, nie będę wymieniał, łatwo się domyślić, tych, którzy mówią, że ludzie się sprzedali za 500+, nie rozumie, z czego to wynika i niestety też...
I odpychają tych ludzi.
Tak, i to jest szkodzenie sprawie.
No tak, tak, tak.
To też taka trochę łatwizna, no bo naprawdę ja wolę się narazić iluś wyborcom tej naszej strony i powiedzieć, jak jest, czyli że to niestety są, że to nie jest szaleństwo, że to nie są ludzie, którzy chcą źle. Owszem, jest grupa fanatyków i ona jest okropna i to jest ten druga część elektoratu PiS-u. Ale że te 10, 15, 20% wyborców PiS-u wcale się tak nie cieszy z tego. To widać po tym, jak się ludzie brzydzą propagandą telewizyjną.
No właśnie, bo to też jest ciekawe.
Tak.
Wielu mam znajomych, którzy popierają PiS. Toczymy
A nie
ciekawe
mogą patrzeć
dyskusje,
na TVP.
Rozmowy, ale nie chcą oglądać.
Tak, i co więcej, wyborca PiS dużo częściej ogląda inne kanały niż wyborca opozycji. Wyborca opozycji ogląda właściwie głównie TVN.
Tak.
Wyborca PiS-u ogląda wszystko. Co jest w ogóle też, znowu, Zrozumiałe. Pamiętam z Białorusi, jak jeden z powodów upadku praktycznie Łukaszenki było to, jak on zaczął zaprzeczać pandemii. I ludzie się masowo przerzucili na media, które dotąd były niezależne, małe, offowe, takie undergroundowe, podziemne. Także się zrobiło tak, że to nie telewizja publiczna białoruska miała miliony oglądalności, tylko Radio Swoboda, Tutbaj, Nechta, czyli media, które były robione w ogóle w jakimś takim zaciszu gdzieś. Tak.
Często za małe pieniądze, ale rzetelne, tak, ale wiarygodne.
Ludzie po prostu chcieli wiedzieć, gdzie jest szpital, co to jest ten wirus, co można zrobić, jak się należy ratować. I trochę jest tak z telewizją publiczną, to znaczy ludzie czują, no bo trzeba być naprawdę już kompletnym zakapiorem, żeby nie czuć, że to jest, że ktoś tu naprawdę nas robi w konia. No przecież jak jest jedna wielka jazda na Tuska, permanentnie, po prostu codziennie w wiadomościach po 5 razy für Deutschland, für Deutschland, für Deutschland, no to przecież trzeba być naprawdę skończonym idiotą, żeby nie czuć, że ktoś tu z ciebie
robi idiotę.
Tak, że ktoś cię do czegoś zmusza, ciśnie.
No tak.
Więc ludzie, ci, którzy chcą się nagrzać, to oglądają, ale nawet ci, co chcą się nagrzać, Też wolą luknąć do konkurencji na wszelki wypadek. I stąd badania pokazują, że wyborca PiS-u ma dużo większą...
Tak,
jest dużo bardziej pluralistyczny. Ale co pokazuje upadek też tej propagandy, znaczy pokazuje też w pewnym sensie nieskuteczność tej propagandy.
Co myślisz, że w takim razie TVP szkodzi w pewien sposób Prawu i Sprawiedliwości?
Ono jest obliczone na ten fanatyczny elektorat, to znaczy na tę część PiS-u, która jest fanatyczna, z którą trzeba mieć kontakt, której trzeba dać też rozrywkę, sport, zenka i tak dalej. I liczyć na to, że tym takim festiwalem nienawiści się ich mocniej popchnie do urn. I w tym sensie to działa, tylko że to jest na tę część fanatyczną, to jest na te 15-20% wyborców PiS-u, ale nie na całość. A pamiętajmy, że taki stereotyp, który funkcjonował zanim napisaliśmy tę książkę, był taki, że jest jakiś monolit, który nam, że PiS leje jakiś beton taki ideologiczny i ludzie po prostu, jest te 30 parę procent takich prawicowych zakapiorów. Tak nie jest. Tak nie jest. Znaczy tam jest 20% rzeczywiście, znaczy ten 20% Polaków to rzeczywiście jest taka katoprawica. No ale te 15-20% no to już są takie praktycznie wyborcy opozycji, którzy z jednego powodu głosują na PiS, zaciskając zęby, zaciskając nos i brzydząc się, ale jednak to robią.
No to jest ciekawe, no bo to wniosek jest taki, że w tej chwili będziemy mieli wybory, w których ludzie będą głosowali przeciw, a nie za. Ja ci powiem, że jak rozmawiam ze swoimi znajomymi nawet, to często słyszę to zdanie, że ja jeszcze nie wiem, na kogo będę głosował, nie wiem, na kogo będę głosował, ale wiem, na kogo nie zagłosuję. To jest na takiej zasadzie.
Tak, i to są w ogóle ważne sondaże wtedy, kiedy się pyta na przykład niezdecydowanych, na kogo pani na pewno nie zagłosuje. I to w ogóle to jest to ciekawe, przynajmniej w tych ostatnich sondażach opozycja wypada lepiej.
Tak?
Tak, ale jeszcze w czasach, kiedy myśmy robili badanie jakieś rok, półtora roku temu i chcieliśmy się przyjrzeć właśnie tej grupie niespolaryzowanej, czyli tej takiej, która mówi, że nie zagłosuje albo głosowała. No takich, co nie takich zupełnie wyłączonych z polityki, bo ci i tak nie zagłosują, ale takich, co głosowali, ale już nie chcą albo się wahają, to tej grupie się przyjrzeliśmy. I dostaliśmy znowu bardzo ciekawe dane, bo się po pierwsze okazało, że w tej grupie większość ludzi jednak to są byli wyborcy PiS-u.
Ciekawe.
A po drugie, jak ich pytaliśmy o powody, to się okazało, że 70% ludzi nie jest w stanie podać powodu, dla którego się zniechęciła do PiS-u, co wyglądało źle w tym sensie, że to jest takie miękkie rozczarowanie, że przy jakiejś skutecznej kampanii albo rzuceniu pieniędzmi, że tych ludzi się da jednak zmobilizować. Natomiast to, co było najciekawsze, to jest to, że właściwie poza inflacją to reszta powodów nie miała znaczenia. No, i ta dana najbardziej szokująca to jest to, że po prostu nie było jednej osoby, która odpadłaby od PiS-u z powodu tego, co PiS robi z sądami.
No tak, ale to dla mnie nie jest zaskoczenie.
No wiesz,
będąc prawnikiem, wiem, dlaczego tak jest.
Okej, tylko popatrz teraz, jesteś też człowiekiem mediów, że połowa czasu w mediach właściwie faktach, wiesz, tak, wiadomościach jest na temat sądu.
No ale to idzie do tego, do tej części, o której powiedziałeś, do dużych miast, do odbiorców.
No tak, ale to, ale duże miasta i tak, że tak powiem...
Wiem, no więc, ale co to zmienia?
Nie, ja generalnie nie uważam, że należy sądy zlekceważyć.
Oczywiście.
Przeciwnie, to trzeba jednak, trzeba to robić dla sprawy. Mhm. Nawet jeśli jeden wyborca się od tego nie przekona. Bo jednak trzeba jakiś standard trzymać, żeby później było do czego wrócić, wiadomo. Natomiast faktycznie no też to pokazuje, jak bardzo... Znaczy, z drugiej strony też jest tak, że wiesz, że jak patrzymy na te autorytety prawnicze, na wszystkie, wiesz, na to takie właśnie, na te murale z konstytucją, to też za tym, to ja się obawiam, że za tym stoi jednak jakaś taka płonna nadzieja, że to wystarczy, że ludziom się odkryje prawdę i oni... Nie. Cynizm polityczny polega na tym, że ludzie wiedzą, że robią źle i robią to dalej. To jest taka definicja w humanistyce od Petera Sloterdijka, takiego niemieckiego filozofa, o którym my tam szerzej, ale bardzo przystępnie opowiadamy. I ludzie wiedzą, że... To nie jest tak, że ludzie myślą, że o, wszystko super, wojna z Niemcami ekstra, spór z Ukrainą ekstra, Trybunał Konstytucyjny pełen jakichś polityków typu Sławomir, jak on się tam nazywa?
Boże, Piotrowicz. Tak? Jak on ma na imię?
Tak, no, obraz jak najszybciej został zapomniany. Mi się już to udało. Ale ludzie myślą, że to jest okej. Okay. Większość ludzi absolutnie nie uważa, że to jest okej. Okay. Także w elektoracie PiSu. Mhm. Natomiast no, takie są koszty. No, można to poświęcić w imię tego, żeby jakoś dożyć do pierwszego.
No to po pierwsze, a po drugie, pamiętaj, że wszyscy mówili o tym, że jest potrzeba reformy sądów. Jak się patrzyło na te statystyki, też na badania, sondaże, to ludzie cały czas mówili o tym, że z pracy sądów są niezadowoleni. No i niestety, no i tak,
no tak,
to, że ta reforma się całkowicie nie udała.
Zresztą ta reforma nie została podjęta w ogóle, tylko została podjęta deforma, destrukcja właśnie.
Wsadziliśmy swoich i,
no tak, ale
próbujemy też zarządzać ręcznie.
Ale są proste parametry. W kolejki do sądu wydłużył się no dwukrotnie, tak jak do lekarzy specjalistów. Tak. To jest też taki szok, że który naprawdę powinien zostać jakoś zapamiętany i uwewnętrzniony, że zwróć uwagę, ta władza wszystko, co było trudniejsze niż wypłata transferów, spieprzyła. Znaczy, że zrobienie, no wiesz, bo przecież oni mogli zreformować na przykład służbę zdrowia, albo nie wiem, szkołę, cokolwiek przez 8 lat z rzeką pieniędzy, która płynęła z Unii Europejskiej do czasu.
Ale bo teraz nie płynie.
No tak, ale w dobrej koniunkturze gospodarczej mieli straszne szczęście, też trafili na naprawdę świetny okres, jeśli chodzi o taki kontekst gospodarczy. Po 2015 roku.
I na przedsiębiorczych Polaków, którzy też rozwijają tą gospodarkę.
No tak, 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 ale to nie było tak jak Platforma, która trafiła od razu na kryzys finansowy. Mhm. Więc coś tu można było zreformować w tym czasie. Powiedz mi co? Co tu się zrobili? Przekop do Mierzei Wiślanej, to i tak nic nie daje, bo jest Elbląg, port, bez sensu.
Zaczęli armię reformować.
Zaczęli armię reformować, widzimy, od tego, że mamy 30 tysięcy wakatów, wiesz, w wojsku i od zamówienia 500 hajmarsów, których nigdy tyle nie wyprodukowano. Poza tym sam wiesz, no słuchaj, przecież wiesz to lepiej ode mnie, że nawet jak będziemy już mieli te 800 czy 900 wyrzutni rakiet, to przecież zakupienie do tego rakiet, tak żeby chociaż jedną salwę...
Ja jeszcze w te rakiety to jestem w stanie zrozumieć. Ja mam problem ze śmigłowcami, co mi wiele osób...
Tak, 96 śmigłowców.
Bo te śmigłowce są niezwykle drogie i na rakiety by było, gdybyśmy nie brali tych śmigłowców, na które nie stać Wielkiej Brytanii, no nie wiem, Niemców nie stać, to oczywiste, bo oni trochę armię po prostu zaniedbali, ale Wielka Brytania jakby ogranicza takie koszty, na jakim krajem, na jakim poziomie ekonomicznym jest Wielka Brytania.
Nie, no jasne, no i to słuchaj, jest policzenie, wiesz, te poważne serwisy wojskowe policzyły koszty. I koszty wyszły, już tak nie pamiętam trochę, czy wyszło około 1 bln zł, a to jest 1/3 wydatków, bo dalej już jest, bo dalej jest personel, infrastruktura, serwisowanie, remonty. Stanów Zjednoczonych na to nie stać. A zresztą widziałeś kiedyś plan? Zajmujesz
nie,
się wojskiem.
Nie ma.
Jeździsz, wiesz.
Nie ma konkretnego
siedzisz
planu.
Z żołnierzami.
To mnie najbardziej
bez przerwy. Czy widziałeś jakiś taki prosty plan pod tytułem teraz tyle i tyle, dlatego że to i to?
Nie. Nie.
A widziałeś wojskowego, chcieli, a widziałeś no, wojskowego jakiegoś, który by powiedział, no plan jest, niestety nie możemy go pokazać, ale nawet ministerstwo na takie pytania nawet nie odpowiada. Oni nawet nie udają, że mają plan.
Generałowie chcieliby, żeby była jakaś, dowódcy by chcieli, żeby to się jakoś, żeby był jakiś plan, był jakiś horyzont, żeby to było jakoś przygotowane, zaplanowane. Natomiast ja mam wrażenie totalnej przypadkowości. No i zrobienia, oni się cieszą, że i tak te zakupy są, no bo trzeba to bardziej modernizować, to jest zwłaszcza kiedy
dlatego
jest ryzyko.
Dlatego my tego też za bardzo nie krytykujemy, no bo no już lepsze, lepiej na to jak wydadzą niż na
pięć portów jeszcze centralnych lotniczych. Ale to rzeczywiście na końcu jednak lepiej, żeby to było, wiesz. Mhm. Natomiast naprawdę proste takie kalkulacje, pod którym policzyć ile kosztuje po jednej rakiecie, żeby wykonać jedną salwę tymi wszystkimi, to się nagle okazuje, że to są jakieś miliardy w ogóle, grube tak? miliardy. No. A po paru dniach wojny już, już te wyrzutnie są do niczego niepotrzebne, bo nie ma na nich amunicji. Zresztą sam widzisz, jakie są problemy z amunicją.
No tak, tak. My to przede wszystkim powinniśmy robić, rozbudowywać bazę, rozbudowywać polskie firmy zbrojeniowe. To jest potrzebne, bo to też jest rzecz, która w ogóle my tego oczywiście też tego jest mało. W mediach o tym się dużo nie mówi, nie? A mam takie poczucie, że te firmy zbrojeniowe polskie, jeśli chodzi o technologię, to one naprawdę nie odstają i choćby, no, nie będę już teraz reklamował konkretnych firm, natomiast choćby drony produkujemy na najwyższym poziomie i one w Ukrainie się sprawdzają. No i warto by było, żeby też ktoś o tym wiedział wśród rządzących i to inwestował. Ale wracając jeszcze do wyborów, chciałem Cię zapytać przede wszystkim o to, czy uważasz, że jest takie zagrożenie, że któraś z partii opozycyjnych, tych trzech, o których rozmawiamy, czyli Lewica, Trzecia Droga i największa Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska.
Ale jeszcze Ci jedną rzecz powiem, no? To może być ciekawe dla widzów. A propos tych firm zbrojeniowych, wiesz, i także tych, co produkują drony. Tego dotąd nie mówiłem, ale też pozostanę trochę tajemniczym, bo nie chcę nikomu szkodzić. Jak zbierałem na Bayraktara, no. To od razu sobie pomyślałem o tych polskich firmach.
Tak.
I pomyślałem, że to jest w sumie okazja dla nich. No jak zbieramy na tureckiego drona, bo on jest symbolem.
Pamiętam, bo nawet
nic innego byśmy nie zebrali, tak? No nie takie pieniądze. Mhm. No i okej, dzwonię do jednej z tych najważniejszych firm produkujących drony i mówię, słuchajcie, wygląda na to, że ja zbiorę na tego Bayraktara. Będzie to... Myślę, że dość głośne nie tylko w Polsce, ale i w Ukrainie i pewnie na pewno w regionie, jak nie na świecie. I tak było. Pisała o tym prasa na całym świecie. Dołóżcie, jak już zbierzemy, żeby nie było tak, że Turcy dają w prezencie, ale też polska firma zbrojeniowa daje, no nie wiem, czy za 1 000 000 euro, za 500 000 euro, wszystko jedno. No po prostu dorzućcie coś i pokażcie klasę. Obrazili się, że ja zbieram na tureckiego, a nie na polskiego. Wiesz, absurdalna w ogóle sytuacja.
Nie, ale ty później też zbierałeś, pamiętam, na te polskie. Bo to
ja pomagałem
tak,
zbierałem
w tym,
pomagałem każdej
zbiórka,
oczywiście,
a potem były te polskie i razem się.
Ale oczywiście, ja się nie obrażam. Jasne, ja później w ogóle, wiesz, złego słowa nie powiem. Do dziś nie powiem, z którą z tych firm rozmawiałem. Ale wiesz, ale po prostu też jakiś rodzaj takiej małostkowości. Zobacz, jak sobie dobrze Bayraktar zrobił tym, że dał te... Słuchaj, takiej reklamy. Tutaj te firmy, które badają ilość, wiesz, w internecie zasięg, policzyły, że ekwiwalent reklamowy z tej akcji był równy kosztom Bayraktara. Krótko mówiąc, ta firma turecka zrobiła sobie reklamę...
Za darmo.
Za darmo. Wiesz, oni dali za darmo drony, ale jednocześnie, wiesz, każde dziecko wie, co to jest Bayraktar.
Tak, teraz.
I to nie tylko tu, ale wszędzie. I w Polsce, i w Litwie, i na Łotwie,
no
i
tak, no,
wszędzie.
W Ukrainie przecież oczywiście.
Słuchaj,
w innych krajach.
Pewnie takiego efektu aż by się nie dało osiągnąć któryś z naszych polskich firm, ale jakiś by się dało. I na pewno byłoby to mniej niż ten koszt, bo ludzie doceniają jakiś rodzaj bezinteresowności,
tak,
wiesz.
Tak,
to byłoby ciekawe, wiesz. I ja to mówiłem, wiesz, i po prostu jak grochem o ścianę, wiesz. To było mi niesamowite. Absurd, bo mi szkoda było. Później oczywiście pomagałem w tych innych zbiórkach, także na te polskie drony. Ale też, come on, Polacy, jakby pomyślmy też, jeśli Turcy umieją, no to dlaczego my nie umiemy?
Wrócę jeszcze do tych partii. Czy jest ryzyko, że któraś z tych trzech partii twoim zdaniem jednak nie przekroczy progu wyborczego?
Widzę, że już cię tak Ukraina nie interesuje.
Nie, no Ukraina mnie cały czas interesuje, ale rzadko...
Mateusza
nie, broń Boże.
Nie tylko rząd, nie tylko
broń Boże,
ale nawet Lachowski się
Spokojnie. Ukraina mnie interesuje, wracam tam za chwilę. Natomiast widzę też, co interesuje Polaków i też jak rozmawiam ze swoimi znajomymi, to też widzę, że jednak niestety na ten, albo stety, na ten tydzień interesują wszystkich.
Dobrze, że żartowałem, Mateusz,
nie, ja wiem, ja też, słuchaj, ja też teraz żartuję trochę, ale no bo wiesz, o dronach i o Ukrainie to my moglibyśmy jeszcze jedną rozmowę
Dobrze, no wracamy do
Polski. To jest też, wracamy do Polski. Chociaż czekaj, jeszcze coś ci powiem. Ostatnio słyszałem o tym jeszcze, wracając do tej polityki, że jak małą ilość ludzi w ogóle interesuje polityka w mediach. Że w mediach masz tej polityki, nie wiem ile procent, 80, 90, tak naprawdę całe media są zalane tą naszą podwórkową polską polityką. A z drugiej strony pokutuje taka klątwa, że polityka zagraniczna to w ogóle nikogo nie interesuje. No ale jak ja wchodzę i patrzę, czy na YouTube'a, czy na podcasty, czy na raport o stanie świata pana Dariusza Rosiaka, to widać, że ludzie chcą tego, interesują się tym i tak dalej.
Jasne.
Więc jakby to też jest ciekawe. Jakby ja widzę, że ta Ukraina dalej, mimo tych pewnych teraz
podziałów... No pewnie, bo ludzie też czują to na skórze swojej.
Tak.
Chcąc, nie chcąc, słuchaj, przecież myślisz, że tak Ukraina by interesowała tego Dudę, Morawieckiego i Kaczyńskiego? Myślisz, że premier Morawiecki jeździł do Ukrainy do wybuchu wojny? Chwilę przed wybuchem był, ale tak poza tym nie. Tradycyjnie ta partia była antyukraińska. I to była jedyna partia, która zerwała proukraiński konsensus i de facto bojkotowała Ukrainę przez lata. I właśnie stawiała takie ultimatum Ukrainie. Albo przepraszacie nas za wszystko, co się da, bo my oczywiście Ukraińcom nigdy żadnej przykrości nie zrobiliśmy. Mówię o wiekach, wiesz, niewolnictwa skandalicznego, strasznego. O tym historycy piszą. Prawie nikt nie wie, jak postępowała polska szlachta w Ukrainie, wiesz, wtedy. Polska magnateria przede wszystkim. To był pierwszy rząd, jeszcze Lech Kaczyński to nie, bo Lech Kaczyński,
nie,
pamiętam,
Lech Kaczyński był bardzo pozytywny.
Lech Kaczyński odmawiał patronatu nad konferencjami, w których Ukraińców się oskarżało o ludobójstwo na Wołyniu. Bo tak patrząc czysto naukowo, to była czystka etniczna. I
odsyłam, ja się z tobą tutaj nie zgodzę.
Ale odsyłam do Timothy'ego Snydera. Jak jesteś mądrzejszy od Timothy'ego Snydera, to
prawda, to gratuluję. Ale według definicji Międzynarodowego Trybunału w Norymberdze to by było...
Okej, to odsyłam cię z kolei do Jarosława Kiliasa, który zajmuje się relacjami między prawem i zbrodniami. Masz jego książkę, masz cały rozdział poświęcony Wołyniowi. On też to klasyfikuje jako czystkę etniczną. Ale zostawmy to. To rzeczywiście lepiej, jak się będą tym historycy zajmowali niż politycy i publicyści. Natomiast wiesz, dla mnie tu wyznacznikiem rzeczywiście jest Tim Snyder. Bo to jest największy historyk świata. On nie używa słowa ludobójstwo, to ja za tym
nie. No też trzeba powiedzieć, że on nie jest po jednej albo po drugiej stronie.
Tak,
on
oczywiście.
Z jednej strony
oczywiście.
Pisze o Polsce, z drugiej strony Ukrainie. Interesuje się kulturą obu krajów. Więc tutaj jest
oczywiście. Więc jakby możecie mnie państwo teraz znienawidzić, że nie używam słowa ludobójstwo wobec Wołynia, ale naprawdę nie robię tego, dlatego że mądrzejsi ludzie ode mnie tego nie robią. Jak Timothy Snyder. Ale hejt na siebie biorę chętnie, obiecuję, że nie przekażę Snyderowi. Natomiast na skórze swojej czujemy. To nie jest tak, że myśmy tak pokochali nagle Ukraińców z dnia na dzień, tylko po prostu mamy wspólnego wroga. Oni dzisiaj przelewają krew po to, żebyśmy my nie przelewali krwi. Więc zawsze, szczerze mówiąc, jak Ukraińcy mi dziękują za Bayraktara czy za coś innego, ja zawsze się czuję w tym nieswojo.
Ja tak samo.
Dlatego, że to my powinniśmy im dziękować. Przecież ludzie tam giną,
tak,
broniąc Ukrainy, ale przecież bronią też Polski jednocześnie. Przecież jak oni by nie walczyli, no to my musielibyśmy walczyć.
I nawet jak ktoś nie wierzy w wojnę, to jednak musi pamiętać o tym, że mając na granicy w Białorusi, w obwodzie kaliningradzkim i w Ukrainie Rosjan, no przecież my byśmy byli cały czas dyplomatycznie szachowani, cały czas penetrowani, infiltrowani, wojna hybrydowa, no wszystko. No zresztą widać, co
dzisiaj
się dzieje
teraz. Nie trzeba czołgami, dokładnie, nie trzeba czołgami wjeżdżać, żeby bardzo zaszkodzić państwu. Ale też słuchaj, przez ostatnie 300 lat, ile Polska była częścią Rosji albo satelitą Rosji?
No właśnie.
przez 3/4 czasu. Więc myślenie takie, że Rosja się raz na zawsze wyrzekła Polski z jakiegoś niejasnego powodu, jest myśleniem naiwnym, życzeniowym. Także naprawdę to nie, jak Ukraina by przestała walczyć, to prędzej czy później my musielibyśmy walczyć. Także naprawdę, jak Państwo słyszycie podziękowania do Ukrainy, warto je zwracać, bo tak jest uczciwie.
Mhm. Tutaj się z Tobą całkowicie zgadzam, a jeszcze ostatnia anegdotka w tym temacie. Federalna Służba Bezpieczeństwa utworzona z KGB, czyli kontrwywiad cywilny rosyjski. On może działać, prowadzić swój wywiad, bo to jest zasadniczo kontrwywiad, ale ten wydział wywiadu może działać tylko i wyłącznie na terenie krajów, nie tylko na terenie Rosji oczywiście, bo wywiad działa w innych krajach, natomiast na terenie krajów byłego Związku Radzieckiego i uwaga, takich krajów jak Polska. Oczywiście. W Niemczech, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych nie działa Federalna Służba Bezpieczeństwa, nie ma swoich komórek, więc sobie i ma to w statucie zapisane, że będzie działała na terenie Polski. Tak żebyśmy o tym też pamiętali, bo Rosjanie dają nam takie urocze znaki.
Ale oczywiście bardzo, bardzo wiele innych, to jasne, tak. No, mapy, które pokazują w głównych wydaniach swoich publicystycznych programów. Najważniejsi generałowie, którzy się wypowiadają. W ogóle styl, w którym się mówi o Polsce w elitach władzy rosyjskiej.
Jesteśmy jednym z wrogów największych, jeżeli poza Ukrainą.
Absolutnie. Chwili. Jesteśmy blisko zagranicy, jak mówią Rosjanie, czyli właściwie część Rosji, no taka należąca.
Tak.
Sam wiesz. Ale chciałeś jeszcze słowo o
partiach. Chciałem słowo o partiach, bo zastanawiam się, na ile jest ryzyko, że któraś z tych partii opozycyjnych nie wejdzie do parlamentu, bo też nie każdy to wie, nie wiem na ile Państwo to śledzą też, ale jeżeli nie wejdzie, któraś z tych partii nie przekroczy progu, no to wtedy PiS ma większość parlamentarną.
Tak, to znaczy i tu żeśmy też, o tym dużo w książce piszemy i też żeśmy alarmowali. Myśmy w ogóle alarmowali i w sprawie tego, tej przemocy, która się tu zaraz może pojawić. Alarmowaliśmy też w sprawie resentymentu ukraińskiego, który może być politycznie wykorzystany. Publikowaliśmy taki słynny raport Polacy za Ukrainą, ale przeciwko Ukraińcom. Odnosimy się do tego w książce. Ale też alarmowaliśmy, że jak nie powstanie jedna lista, to opozycje będą trawić konflikty. To grozi jednej z tych partii nieprzekroczeniu progu i cały czas grozi. Ale przede wszystkim, że też zrezygnowaliśmy z takiego bonusu psychologicznego, który by polegał na tym, że połączenie sił lewicy, trzeciej drogi i platformy dałoby 10% przewagę tak, z miejsca.
Czyli gdyby poszli z jedną listą, wygraliby wybory i przejęliby władzę.
Niezdecydowani do kogo wolą się przyłączyć. No kto woli być w mniejszości? Szczególnie jak się tak słabo interesujesz polityką, czy nie jest tak, że ci jakoś strasznie zależało? No to ludzie lubią raczej być, wiesz, nikt się nie lubi stawiać poza wspólnotą, poza jakby, wiesz,
no są też
poza
standardem. Systemowcy, nie?
Ale no tak, no okej, ale to oni by byli tak czy inaczej. Oni by pewnie tak czy inaczej nie poszli za antysystemowcy, za żadną z tych trzech partii. Natomiast jest moim zdaniem jakiś anarchiczny tutaj pierwiastek, który obecny przez całe wieki w polskiej historii doprowadził do tego, że przez ambicje poszczególnych liderów nie doszło do tego połączenia. Chociaż, jak pokazujemy w książce, w elektorcie każdej z tych partii, każdej, łącznie z PSL-em i Hołownią, zdecydowana większość wyborców była za stworzeniem jednej listy. Mhm. To, że nie doszło do jednej listy, odbyło się wbrew własnemu elektoratowi.
I dlaczego? Jak uważasz?
Słuchaj, no jak na przykład sobie wyobrażę, że nie wiem, Hołownia budował partię przez ileś lat, rzeczywiście musiał worek soli zjeść, albo całą kadź soli. Jak myślał o wyborach prezydenckich, no to pewnie sytuacja, w której obawia się, że się rozpuści w jakiejś większej całości, a jego celem jest właśnie wybory prezydenckie, czyli lepiej zakorzenić jakiś klub w parlamencie i z niego. To jakby z takiej indywidualnej perspektywy to się może broni. Tylko że tutaj jest takie zagrożenie, że po trzeciej kadencji już może nie być żadnych wyborów. Więc ja mogę jakby w takiej wewnętrznej logice Hołowni go zrozumieć, ale w logice jakby interesu całej demokracji liberalnej nie mogę go zrozumieć. Ale stop, już nie wojujmy.
Bo to już było, minęło, to są braty.
Trzeba im życzyć dobrze, niech przejdą próg. Jak ktoś z Państwa jest za trzecią drogą, niech dalej będzie Każda z tych partii musi przekroczyć próg wyborczy.
I uważasz, że się dogadają po wyborach, gdyby rzeczywiście mieli większość?
Świetne pytanie, dlatego że jeśli się nie dogadali w sprawie jednej listy, to czy się dogadają?
No właśnie, dlatego
tutaj. Znaczy, mam nadzieję, że tak, chociaż na pewno to nie będzie proste. Znaczy, nam się to wydaje oczywiste, że trzeba absolutnie zrobić wszystko, żeby otrzymać Kaczyńskiego od władzy, no ale wiesz, pamiętasz wybory prezydenckie, Trzaskowski, Duda, druga tura. Kogo poparł Hołownia? Nie chciał poprzeć nikogo. Więc w takiej sytuacji, więc jeśli wiesz, jeśli tak można było zrobić, tylko tak jak mówię, jak lubicie Hołownię, to już głosujcie na tego Hołownię. Ja złego już słowa nie powiem, natomiast jak mnie pytasz, czy się łatwo mogą dogadać, no to są powody podejrzewać, że wcale tak łatwo nie będzie.
No ale z drugiej strony też trudno się spodziewać, że nagle trzecia droga się dogada z Prawem i Sprawiedliwością.
Nie, w to nie wierzę zupełnie.
No też niektórzy tak straszą.
No tak, ale to już jest przesada. To znaczy myślę, że te partie się ostatecznie dogadają. Myślę, że presja społeczna też będzie bardzo silna, presja mediów. Tylko tak jak mówię, nie doceniamy tego momentu przekazania władzy. Oni mają policję, oni mają służbę mundurową, oni mają straż graniczną, którą też przecież zindoktrynowali, opłacili. To już nie jest ta policja co kiedyś, to już nie jest ta sama straż graniczna co kiedyś. Tu będzie bardzo... A oni skrupułów nie mają. Jeśli gotowi byli wysłać ludzi na to, żeby zachowywać się na granicy, tak jak się zachowywali.
To ja się z tobą tutaj nie zgodzę. Ja nie wierzę w to, że jakakolwiek policja, jakby wiele można mieć zarzutów, zwłaszcza do pana generała policji, tutaj osobiste również mam. Natomiast nie wierzę w to, że Polak będzie strzelał do Polaka. To już nie jest...
Ja nie mówię, że musi strzelać.
Wiesz, że będzie w ogóle... Wyjdzie przeciwko Polakom.
Ale bo ty od razu myślisz takimi kategoriami, że tu wojna domowa.
No wiesz, z wojny przyjechałem.
Przyjechałeś z frontu, to może tak myślisz, że tu będzie zaraz front. To nie jest tak. Jeśli policjanci bez mrugnięcia okiem zgadzają się na to, żeby, wiesz, były kobiety pałowane, albo żebyś miał, wiesz, złamany o rękę dziennikarca, albo miałeś, wiesz, armię tych radiowozów, nie wiem, ze 100 ich chyba było przy, wiesz, chroniących dom Kaczyńskiego przed kobietami. I w ogóle, wiesz, jak dochodzi do takich, no, powtarzających się cały czas zachowań i one nie są piętnowane, to ja tak nie jestem pewien, czy wiesz, czy dojdzie do jakiegoś takiego buntu, nie wiadomo jakiego. To są hierarchiczne służby, o które PiS naprawdę dbał finansowo bardzo.
No tak, jako pierwszy znowu.
Także ja tego nie wiem. Jestem pewien, że armia na pewno nie, by nie wystąpiła. Czy armia jest, tym bardziej, że armia, jak wiesz, jest pod kontrolą nie tylko rządu, ale i Amerykanów. Znaczy, jeśli tych dwóch generałów ocaliło głowy, na których zrzucić winę próbował Błaszczak, to dlatego, że oni są po prostu też bezpośrednio...
I są ekspertami.
Tak, ale są też... Ale
to
są
bezpieczeństwo kraju, bezpieczeństwo tej części Europy,
no NATO. Ale jak sam wiesz, obaj, wiesz, i szef sztabu, i dowódca operacyjny są na gorącej linii z Amerykanami.
No tak, oczywiście. No, tak musi być, jesteśmy w NATO, to tak to działa.
Dokładnie. Jest też tak, że Błaszczak chciałby, ale nie może sobie pozwolić wcale na wszystko.
Na pewne rzeczy.
Z armią. Ale jak będzie z policją, strażą graniczną, trudno im powiedzieć.
Jasne. Gdybyś teraz, zabawmy się w taką, jeżeli oczywiście się zgodzisz, w taką wróżkę.
Dobra.
Jak obstawiasz? Po ile?
Obstawiam PiS 33, Platforma 31, Trzecia Droga 10, tylko że musimy się później zgadzać do 100, więc to trzeba jakoś zacząć
tak,
liczyć.
Tak.
Ile powiedziałem? 31, 33, 10.
Tak.
To jest ile? 63.
74 już masz. Bo masz.
A, powiedziałem tak. Lewica, powiedziałem 30.
Jeszcze lewicy nie powiedziałeś. Powiedziałeś.
Dobra, jeszcze raz. PiS 33, Platforma 31, tak. To jest.
64.
Tak. Trzecia Droga 10.
74.
Lewica 10.
Okej, okay. 84.
Konfederacja 7.
Okej, okay. 91, no i 9.
No i tam bezpartyjni są rządowcy 2, jakieś nieważne głosy, coś tam, coś tam. No mniej więcej tak.
Okej, okay. Rozumiem. No i w takim wypadku mielibyśmy większość do opozycji.
Tak, tak, tak. Znaczy na dzisiaj wydaje mi się, że to wygląda lepiej niż gorzej. I co, z tego co wiem, też PiS nie ma żadnych takich... nie przygotował żadnych cudów na
tak, żeby w ciągu
tydzień.
Tych 5 dni...
No tak, jakieś takie, wiesz, 1800 plus albo coś takiego. Mhm. To nie bardzo wierzę.
A jak oceniasz jeszcze kampanię, tak już po wszystkim? No bo jesteśmy u końca właściwie.
No tragiczna, znaczy tragiczna w takim sensie, że poziom... To już nie jest debata publiczna, to już nawet nie jest polityka. No, to jest mordobicie i to takie... To jest taka antypolityka populistyczna, że niech to się jak najszybciej skończy. Idźcie państwo naprawdę do wyborów. I rzeczywiście poszukajcie wokół siebie jednej niezdecydowanej osoby i ją namówcie. Bo każda taka osoba może mieć znaczenie. Jeszcze w okręgach, w których może być tak 50-50, możecie naprawdę bardzo dużo zmienić, żeby to się już skończyło. Bo to po prostu patrzeć się na to nie da, a ludzie zaczynają być po prostu bici na ulicę. To co będzie za rok, za dwa, za trzy, za cztery. Także kończymy z tym.
Ty napisałeś coś takiego w książce, że kluczowe dla właśnie w takich zmianach społecznych, strukturalnych, systemowych
jest trzecia kadencja. Trzecia kadencja. Absolutnie. Trzecia kadencja. Znaczy to są wybory o 20 następnych lat. Tego jestem absolutnie pewien. I to z historii systemów politycznych pokazuje, że jak populiści czy autorytarna władza dostaje trzecią kadencję, to domyka system. To tu już nie ma... To już będzie pozamiatane.
No ale skoro tak jak mówisz, jest tak źle, to dlaczego tak wiele osób jednak nie czuje tego? No bo co, bo dobrze się żyje, tak?
Ja takie ładne trzy puenty już ci dam.
No, ale daj mi jeszcze.
I pokaż tej po
daj
prostu.
Mi jeszcze,
słuchaj,
wiesz.
Nie, ja jestem do ciebie. Nie jest tak. Ludzie też są, wiesz, jakby... Trochę, jest też takie zjawisko, że wiesz, taki dylemat zainwestowanego dolara, to znaczy w tym wypadku emocji, znaczy jak... Ludzie się potrafią też po prostu zapomnieć w takiej walce, a to mamy do czynienia z taką wojną domową, że wiesz, że jakby takie tunelowe myślenie się włącza, że jak już tak napuścisz jedną stronę na drugą, to oni już zapominają, o co walczyli, ale walczą ze sobą tylko dlatego, że ten dostał, wiesz, w nogę, a tamten dostał w twarz. I obawiam się, że rzeczywiście jakby ten wyścig jest trochę już o to. Ludzie nie myślą już, co Kaczyński da, tylko jak dowalić Tuskowi i odwrotnie.
Elektorat negatywny, to co mówiliśmy. Tak jak powiedziałeś, mieliśmy trzy porządne puenty.
Czwarta jest też nie najgorsza.
Tak, też nie najgorsza. Sławku, bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję za rozmowę o książce. Polecam państwu Mateusza Lechowskiego, a on państwu poleci książkę.
Tak, dokładnie. Polecam państwu tą książkę, bo jest bardzo ciekawa. I bardzo, bardzo dziękuję państwu za uwagę. Moim gościem był Sławomir Jakowski.
Dziękuję.
Jeśli podobała się Państwu ta rozmowa, proszę o zostawienie komentarza, zalajkowanie i zasubskrybowanie mojego kanału. A jeśli chcą Państwo wesprzeć działalność mojego kanału na YouTubie, można to zrobić z pomocą portalu patronite.pl. Link znajdziecie Państwo pod tym filmem. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego nagrania.